Dzień dobry. Przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na raport o książkach. Kiedy Czesław Miłosz zrozumiał, że jest wielkim poetą? Czy już jako dwudziestolatek wiedział, że w wierszach, które pisze, ma coś bardzo ważnego do powiedzenia? Jak wojna zmieniła poezję? Czy możliwa jest poezja, która ocala? W tomie Ocalenie widać, jak po melodycznej i harmonijnej przedwojennej rzeczywistości poetyckiej Miłosza pojawia się ton zgrzytliwy, świadomie chropowaty, świadomie niedoskonały, który oddaje koszmarną rzeczywistość okupacji i Holokaustu. Mówi Andrzej Franaszek w rozmowie z Dariuszem Rosiakiem, na którą serdecznie Państwa zapraszam w tym odcinku raportu o książkach. Tom Ocalenie, ostatni wydany w Polsce przed emigracją Miłosza i wymazaniu przez cenzurę na wiele lat jego poezji z polskiego krajobrazu literackiego, został właśnie wznowiony przez wydawnictwo Znak. Drodzy słuchacze, bez Was, bez Waszego bezcennego wsparcia, raport o książkach nie mógłby istnieć. Bardzo się cieszę, że teraz spotykamy się częściej, w każdy poniedziałek. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona naszych patronów, najlepiej zrobić to za pośrednictwem portalu patronite.pl, gdzie znajduje się profil Dariusza Rosiaka. Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Program realizuje Chris Wawrzak. Zapraszam.
Czym jest poezja, która nie ocala narodów ani ludzi? Wspólnictwem urzędowych kłamstw, piosenką pijaków, którym za chwilę ktoś poderżnie gardła, czytanką z panieńskiego pokoju. To, że chciałem dobrej poezji, nie umiejąc, to, że późno pojąłem jej wybawczy cel, to jest i tylko to jest ocalenie. To jest fragment wiersza otwierającego tom, o którym dziś porozmawiam z moim gościem w raporcie o książkach. Jeden z pierwszych tomów poetyckich, który ukazał się w Polsce po wojnie w 1945 roku. Jego autorem był Czesław Miłosz, który jeszcze wtedy nie wiedział, że jest Czesławem Miłoszem, wielkim polskim poetą, o którym uczą w szkołach. Wiedział już wtedy, że jest poetą, miał 30 kilka lat i dwa opublikowane tomy przed wojną. W znikomych nakładach, co prawda, ale wiedział, że jest poetą. A wojna, którą właśnie przeżył, rodziła w nim właśnie, jako w poecie, dziesiątki pytań, z którymi zmagał się w tych wierszach. Ocalenie, taki tytuł nosi ten tom, to był głos poety, który przeżył. W przeciwieństwie do Baczyńskiego, Trzebińskiego, Czechowicza, Gajcego i dziesiątków innych poetów polskich, którzy nie przeżyli. Czym było dla Miłosza ocalenie? Fizyczne, ale też artystyczne. Ocalenie pisarza. Czym był ten tom, ostatni wydany w Polsce, zanim słuch o poecie w kraju, wskutek cenzury, zaginął na lata? I czym jest ta poezja, która ocala? O tym porozmawiam z moim znakomitym gościem, którym jest Andrzej Franaszek, literaturoznawca, badacz życia i twórczości Miłosza między innymi. Również autor znakomitej, cenionej biografii tego pisarza, a także biografii Zbigniewa Herberta, jego nazwisko też w naszej rozmowie padnie. I jeszcze dodam autor posłowia do tego tomu Ocalenie, który właśnie zostaje wznowiony przez wydawnictwo Znak. Witam cię serdecznie.
Witaj Darku, dzień dobry Państwu.
Może zacznijmy od tego Ocalenia. Późno pojąłem jej wybawczy cel. Poezja wybawia, a poeta to jest ktoś, kto ma wybawiać ludzi. Jeśli tak, to od czego?
No, to są oczywiście niezwykle ważne, ale też trudne do pojęcia słowa i może, żeby odrobinę odsunąć od siebie odpowiedź, czy próbę odpowiedzi na to pytanie, to jeszcze skomentuję coś, czy zauważę coś, o czym ty wspomniałeś wcześniej w swojej przedmowie, że tak powiem, do naszej rozmowy. Że Miłosz nie wie wtedy jeszcze, że jest wielkim poetą. Ja nie wiem, czy przypadkiem jednak nie wiedział tego. Nie miał tego poczucia, takie naznaczenia, czy też wybrania. Różnie oczywiście możemy to oceniać. Przed naszą rozmową po raz kolejny zacząłem przeglądać ten tom, przypominając sobie, no właśnie znów po raz kolejny, jak wiele jest tam wspaniałych, ważnych też dla twórczości Miłosza i, no i oczywiście w ogóle dla poezji polskiej XX wieku wierszy. I jak wiele z tych wierszy powstało wtedy, kiedy Miłosz ma 20 kilka lat, albo jest po 30, ale nawet właśnie 20 kilka, że tak niesłychane chwilami wspaniałe utwory napisał tak młody człowiek. I wydaje mi się, że on mógł mieć w każdym razie to intuicje, jakieś niejasne przekonanie, być może podmywane oczywiście niepewnością czy zwątpieniem, że jednak jest tym wielkim poetą właśnie. Ryzykowne są to może zdania, patetyczne i takie ocierające się o pewną taką wizję artysty jako kogoś natchnionego. No wizję, która oczywiście dzisiaj nie jest jakoś często przez nas już przywoływana, ale zaryzykowałbym właśnie taką myśl, że jednak Miłosz wcześniej zdaje sobie sprawę, że jest bardzo ważnym twórcą, że ma coś bardzo ważnego do powiedzenia.
Ja ci tylko, jeśli można, wejdę w słowo. Ja nawiązuję do takiego chyba obecnego w nas wszystkich świeżego wrażenia. Nie wiem, jak patrzę na Al Pacino w filmach z lat 60., czy Dustina Hoffmana w Absolwencie, czy Jacka Nicholsona i my wiemy potem, kim oni się stają. Natomiast jak patrzymy na nich z początków ich kariery, to oni jeszcze tego nie wiedzą. My już znamy, co będzie dalej, i wiemy, co napisał Miłosz potem. Dziś, kiedy czytamy te wiersze, możemy się zastanawiać, jak to możliwe, żeby człowiek tak młody, rzeczywiście, bo tam są wiersze przecież jeszcze z Krasnogródy pisane w pierwszej połowie 30 lat, kiedy on miał 20 kilka lat, wiersze nieprawdopodobnie gęste, napełnione różnego rodzaju obrazami, zwykle natury, choć nie tylko. To jest człowiek, który od najmłodszych lat rozważa podstawowe tematy egzystencjalne. Dlatego jest to świeże, że to jeszcze nie jest Czesław Miłosz, o którym wielu Polaków dowiedziało się w 80 czy 81 roku.
No tak, ale rozumiem oczywiście, o co ci chodzi, ale w przeciwieństwie, powiedzmy, teraz mówię to oczywiście umownie, do tego młodego Dustina Hoffmana czy Jacka Nicholsona, o których wspomniałeś, to w 45 roku Miłosz jako poeta już nie jest młody, nie jest początkującym poetą, przeciwnie, jest poetą ewidentnie w bardzo takiej mocnej chwili swojej, przepraszam za to słowo, kariery, to nie jest dobre słowo, oczywiście. Młody, początkujący Miłosz, to jest Miłosz z połowy lat 30., pierwszej połowy lat 30. nawet, czyli wtedy, kiedy publikuje swoją pierwszą książkę poetycką, poemat o czasie zastygłym, zresztą parę, dosłownie parę wierszy z tego tomu trafia później do ocalenia. Ale już później, czyli rok 36, to jest ten jakiś wybuch talentu olbrzymiego Miłosza, czyli kolejny tom zatytułowany Trzy zimy. I znów kilka wierszy z tamtego tomu odnajdziemy w tym ocaleniu. W ogóle o formule tego tomu musimy osobno powiedzieć za chwilę dwa zdania, wyjaśniając, w czym rzecz. I wtedy mamy już wiersze, no właśnie porażające chwilami, jak ten wiersz Pieśń, na przykład z niesłychanym, wspaniałym obrazem ludzkiego życia, ludzkiej egzystencji, jak takiego małego pyłku dmuchawcu na wielkich, czarnych łąkach świata. Więc w roku 45, pod koniec tego roku, kiedy ukazuje się tom Ocalenie i Miłosz ma za sobą oczywiście także doświadczenie wojny, no jest już ewidentnie twórcą bardzo mocno osadzonym w tradycji poetyckiej, ale przede wszystkim może takim, który wypracował już własny ton. Ten ton zresztą się zmienia w czasie wojny i znów to widzimy w tym tomie. jak po takiej melodycznej, pięknej, harmonijnej, uwodzącej chwilami rzeczywistości poetyckiej jeszcze przedwojennej, albo jeszcze z początków okupacji w gruncie rzeczy, no, pojawia się później taki ton zgrzytliwy, świadomie chropowaty, świadomie niedoskonały, który oddaje oczywiście koszmarną rzeczywistość lat okupacyjnych, lat Holokaustu, lat później powstania w getcie i powstania warszawskiego. Gdyby szukać jedynego wiersza, który by wyraźnie taką przemianę ukazywał, no to byłby to na przykład taki znany zresztą również z programów szkolnych, jak myślę, wiersz o tytule Walc, który mamy ze sobą połączone dokładnie dwie rzeczywistości. Rzeczywistość początku XX wieku, a tak naprawdę można powiedzieć jeszcze wieku XIX, w której w sali balowej tańczy być może przyszła matka Czesława Miłosza i przez chwilę, w takim upiornej chwili jasnowidzenia, dostrzega przyszłość, a ta przyszłość no to jest już rzeczywistość właśnie wojenna, rzeczywistość ludzi zniewolonych, której ona przez moment widzi swojego syna jako niewolnika, który już się przyzwyczaił zresztą do tego stanu niewolnictwa i nie tylko między salą balową rozświetloną 100 świecznikami oraz tym ponurym krajobrazem jałowej ziemi, po której gnana jest kolumna niewolników. Zachodzi no, zasadnicza oczywiście różnica, ale także między językiem, między melodią takim potoczystym, powiedzmy jak walc, rytmem części strof tego utworu i innym zupełnie inaczej wypowiedzianymi słowami tego gorzkiego proroctwa. Proroctwa, które oczywiście w 1945 roku już nie jest proroctwem, tylko stwierdzeniem stanu, no, który właśnie odchodził do przeszłości, albo też nadal trwał.
Andrzeju, skoro mówisz o konstrukcji tego tomu, to może rzeczywiście nie odkładajmy tego, odłożymy twoją odpowiedź na pytanie, które zadałem, bo zaraz potem wchodzą poema naiwne, prawda? Furtka, ganek, jadalnia, schody, wiara, nadzieja, miłość. Nagle mamy docierającą do podstaw miniaturę poetycką, czy serię miniatur poetyckich, które idą w poprzek, prawda? Mówią o prostych ludziach, prostych uczuciach, prostych wartościach.
Może rzeczywiście nie tyle dwa zdania, co jakiś akapit, pozwolę sobie wyjaśnienia tutaj. Wyjaśnienia to nawet nie jest dobre słowo, po prostu małej opowieści na temat tego tomu. Jak się rzekło, koniec roku 45. Sam Miłosz zresztą jest już wtedy, można powiedzieć, na wyjezdnym. To on wyrusza z Polski do Stanów Zjednoczonych, tam będzie dyplomatą skromnego stopnia, ale jednak. I w tym czasie, kiedy jest już w Londynie, dostaje do swoich rąk pierwsze egzemplarze no właśnie tego tomu, jednego z pierwszych w ogóle tomów poetyckich opublikowanych w Polsce już, czy to nazwiemy wyzwolonej, czy to zniewolonej przez inną, no bo oczywiście radziecką armię, ale w każdym razie w tej Polsce, w której możliwe jest już publikowanie właśnie na przykład tomów wierszy. No i wtedy, a właśnie jeszcze nieco wcześniej, kiedy w Krakowie przebywając przygotowywał ten tom do druku, zakomponował go w taki oto sposób, by można powiedzieć przedstawić się czytelnikom. Tak jak powiedziałeś, te jego tomy przedwojenne ukazywały się w bardzo niewielkich nakładach, zresztą z pewną dozą ironii wobec naszej współczesności powiedzielibyśmy, że dzisiaj po tylu latach tomy wierszy młodych i nie tylko zresztą młodych poetów ukazują się w podobnych nakładach, bo to jest właśnie 300, 400, 500 może egzemplarzy. Wiele z tych egzemplarzy przedwojennych Miłosza oczywiście uległo zniszczeniu, spaleniu choćby nawet w czasie wojny i on teraz wydając Ocalenie przedrukowuje niektóre wybrane wiersze z tamtego czasu. Część opacza takim określeniem juvenilia, oczywiście nieco się dystansując od tych wierszy. Część są to wiersze zaczerpnięte z trzech zim. Następnie mamy kolejną porcję wierszy, które powstały pod koniec dwudziestolecia międzywojennego, już po trzech zimach, a później wiersze z początków okupacji, w których właśnie moim zdaniem widać takie szukanie nowego języka. Zresztą nawet mamy tam wiersz zatytułowany Kraina poezji i opis pewnej duchowej drogi, którą trzeba odbyć, żeby do tejże krainy dotrzeć. No i wreszcie jest ten najbardziej chyba wspaniały moment tego tomu, chociaż ten tom w ogóle jest usiany, tak bym powiedział, wspaniałymi chwilami. A więc te dwa cykle poetyckie, o których zacząłeś mówić, czyli Świat, poema naiwne, powiedzmy rajskie, lewe, czy prawe raczej może skrzydło ołtarza, tam ta rzeczywistość, która jest przedstawiona taka, jaką powinna być, jaką ewentualnie szczęśliwe dziecko w szczęśliwej rodzinie może doznawać, jakiej może doznawać. Następnie mamy cykl Głosy biednych ludzi, no i to już jest ta rzeczywistość prawdziwa niestety, rzeczywistość okupacyjna. Oba te, powiedzmy, skrzydła ołtarza właśnie, czy obie te wizje są ze sobą zderzone. No i wreszcie ten tom, który zaczyna się wierszem Przedmowa, z którego cytowałeś na samym początku te słowa o poezji ocalającej, no lub właśnie nie ocalającej, domyka wiersz zatytułowany W Warszawie. Też bardzo mocny wiersz z obrazem poety, który stoi na gruzach stolicy, na gruzach Warszawy. Myśli o tym, że tak naprawdę chciałby opiewać radość istnienia, gaje kwitnące czy owocujące jak Szekspir, tak w każdym razie przywołuje Szekspira właśnie Miłosz. No ale ostatecznie rzecz biorąc wie, że nie może tego zrobić. Znaczy w każdym razie nie może uciec od płaczu Antygony, która daremnie szuka swojego zamordowanego brata. No i musi jednak to doświadczenie, ten płacz, ten ból, to cierpienie wypowiedzieć. A Miłosz wcale nie podejmuje chętnie tej roli płaczki żałobnej. Uważa, że to prowadzi do zniekształcenia poezji, do podporządkowania jej celom inne niż poetyckie, a przede wszystkim może do takiego łatwego wzruszenia patriotycznego, które w jego oczach często graniczy z sentymentem nacjonalistycznym. No i stara się tego uniknąć, ale równocześnie wie, że do końca uniknąć nie może i zostajemy po lekturze tego tomu z dwoma wyrazami, jak czytamy w tym właśnie ostatnim wierszu, ocalonymi wyrazami, czyli ze słowami prawda i sprawiedliwość.
Dobrze, to wróćmy teraz do tego pytania, które ci zadałem. Prawda, sprawiedliwość, wybawienie. Od tego jest poezja według Miłosza, który ma 34 lata, tak? Kiedy ten tom wychodzi.
Tak, no właśnie, podkreślmy, co to jest 34 lata z naszego dzisiejszego punktu widzenia. Oczywiście wtedy dojrzewano wcześniej. Sam Miłosz dojrzewał bardzo wcześniej, miał ku temu warunki odpowiednie, czyli trudne właśnie, które go kształtowały.
A jednocześnie, i o tym też pewnie powiesz, dystans wobec tego pokolenia, które po wojnie zaczęło być kojarzone z literaturą wyrosłą z wojny, czyli pokolenia Kolumbów, tak? On jest 10 lat starszy od nich.
Oczywiście. Wspomniałeś o tym pokoleniu, które zostało zmasakrowane właściwie, a w każdym razie oddało wielu spośród swoich najwspanialszych przedstawicieli na ofiarę, czy złożyło w ofierze, czy to w powstaniu, czy wcześniej, w czasie okupacji, no oczywiście tymi dwoma najbardziej znanymi symbolicznymi nazwiskami, no jest przede wszystkim nazwisko Baczyńskiego i nazwisko Tadeusza Gajcego, ale faktycznie to jest powiedzmy 10 lat różnicy i równocześnie można powiedzieć różnica epoki pewnej. W każdym razie, jeżeli chodzi o wybór tradycji myślowej, wybór postaw, relacje wobec Polski, czy relację łączącą te dwa pokolenia z Polską, zupełnie inaczej tę Polskę międzywojenną odbierają młodzi ludzie, którzy kończą wtedy gimnazja, którzy zdają matury i są zresztą często wychowani w takim bardzo patriotycznym i narodowo-twórczym, powiedzmy, duchu, a inaczej Miłosz, który jest już wtedy po studiach, jest już człowiekiem dojrzałym, co więcej ma za sobą okres dość intensywnego zaangażowania politycznego, zaangażowania oczywiście lewicowego, gdzieś tam komunizującego, czy zbliżającego się nieco do postaw komunistycznych i okres bardzo radykalnej wręcz chwilami krytyki tych lat dwudziestolecia międzywojennego.
Który również w tym tomie jest obecny.
Oczywiście. Tak ten kraj zostaje nazwany krajem krzywdy i ucisku. Ten kraj, czyli Polska dwudziestolecia międzywojennego. No i ten względnie nadal młody, ale równocześnie bardzo dojrzały i jako poeta, i jako człowiek po prostu, Czesław Miłosz pisze wiersz Przedmowa, no, który zawiera w sobie przynajmniej dwa gesty, bo powiedzmy drugi czy pierwszy, jak wolisz, z nich to jest ten, o których wspomniałeś. To jest to pytanie, na które w gruncie rzeczy nie pada odpowiedź. To znaczy nie pada odpowiedź na pytanie, czy jest możliwa poezja, która by ocalała, a jeśli tak, to w jaki sposób. Natomiast na pewno ta poezja, która nie ocala, jest ukazana bardzo krytycznie, no, jako wspólnictwo urzędowych kłamstw, czy piosenka pijaków, którym za chwilę ktoś poderżnie gardło. Na pewno Miłosz nie chce poezji, która byłaby jedynie rozrywką, zabawą, czy takim przesłonięciem prawdziwej, ponurej zresztą oczywiście rzeczywistości. Wiele lat później Zbigniew Herbert napisze taki ironiczny czy sarkastyczny wiersz Ornamentatorzy o tych poetach, jak Gałczyński na przykład, którzy nawet w czasach najgorszego terroru politycznego, terroru stalinowskiego w Polsce, piszą sympatyczne, miłe wiersze o tam, prawda, o dzieciach, którzy się bawią, o dojrzewających, powiedzmy, kwiatach rozkwitających, czy dojrzewających owocach i tak dalej. I mówi Herbert, że to są właśnie tacy ornamentatorzy, którzy nawet mury więzienia potrafią pomalować na różowo, żeby nie psuły krajobrazu. Więc tego rodzaju poezja również wcześniej Miłoszowi jest gruntownie obca. Jemu zależy na poezji całkowicie serio, poezji, która się konfrontuje z najpoważniejszymi, najważniejszymi, najbardziej tragicznymi wydarzeniami tej epoki, w której poecie przyszło żyć.
Tak mi przychodzi do głowy, że kilkadziesiąt lat później Miłosz pójdzie jeszcze dalej. To znaczy, poezja jest nie tylko do tego, żeby ocalać, ale poezja jest po to, żeby być cierniem w boku złych ludzi. Poezja ma karać, czy poeta ma karać za krzywdę, którą czynię. Ja nawiązuję do tego wiersza, który skrzywdziłeś człowieka prostego, prawda? Nie bądź bezpieczny, poeta pamięta, możesz go zabić, narodzi się nowy. Lepszy dla ciebie byłby świat zimowy i sznur i gałąź pod ciężarem zgięta. To są bardzo mocne słowa, które pokazują Miłosza. Ja nie chcę używać słowa, że to jest poeta zaangażowany, czy to jest poeta... No jest zaangażowany moralnie, etycznie, prawda? Poezja nie może być obojętna etycznie.
Oczywiście, masz rację, ale też jak przywołujesz tego rodzaju wiersz, to dotykamy takich sprzeczności bardzo silnych, istniejących w samym Miłoszu, z których zresztą on właśnie zdawał sobie sprawę doskonale, a nawet, jak mi się wydaje, w jakimś momencie godził się z nimi. To, że ta sprzeczność jest jego żywiołem. I mamy Miłosza, który piętnuje tyranów, piętnuje tych polityków, którzy dybią na ludzką wolność. Mamy Miłosza też piszącego zniewolony umysł, oczywiście. A równocześnie, a może nie tylko, nie do końca równocześnie, ale w jakichś innych okresach, mamy Miłosza, który dystansuje się od tego rodzaju wierszy, czy od tej książki eseistycznej, jakim był zniewolony umysł, który mówi, że to była pewna danina, którą on spłacał, obowiązek, który musiał wykonać, ale tak naprawdę nie uważa, żeby to było sednem jego poezji, bo sedno jego poezji, powie wtedy, jest religijne, metafizyczne, zastanawiające się nad istnieniem świata, albo pochwalające świat w jego istnieniu. Ale znów jeszcze trochę później na przykład mamy tom o tytule To z roku 2000 i w tym tomie wiersz tytułowy, w którym czytamy, że mniej więcej czytamy tak, że oto chwaliłem świat, chwaliłem jego zniewalające piękno, ale może tylko po to, żeby przesłonić prawdę, a tą prawdą jest gruntowne zwątpienie, niepewność, rozpacz, która mi towarzyszyła. Więc Miłosz jest gęsty, można powiedzieć, na różne sposoby. Także właśnie w tym, że nieraz sam sobie, powiedzmy, zaprzecza, a w każdym razie nie podtrzymuje tylko jednego tonu. A wracając jeszcze na moment i też właśnie komplikując trochę obraz do przedmowy, czyli do początku tomu Ocalenie, no to jest to wiersz, który formułuje pewne wezwanie, czy też wyzwania dla poezji, które zresztą te słowa będą rezonować później, choćby u Herberta, już przez nas wspominanego, ale jest też pożegnaniem i to jest pożegnanie bardzo nieoczywiste, bo to jest dokładnie pożegnanie z tymi poetami, o których mówiliśmy, poetami później tak zostali nazwani pokoleniem Kolumbów, ci młodsi od Miłosza, którzy w dodatku, niektórzy z nich mają takie sympatie prawicowo-nacjonalistyczne. Marzy im się w czasie okupacji odrodzenie Polski, ale Polski olbrzymiej, imperialnej, która będzie hegemonem w nowym, mającym postać imperium słowiańskim, który całą środkową Europę ogarnie od morza do morza. No i właśnie wyobrażają sobie tego rodzaju przyszłość Polski. Dla Miłosza jest to łuda w najlepszym razie, a może zbrodnicza, nacjonalistyczna fantazja. No i tych poetów, którzy giną w czasie wojny, Miłosz żegna nie trenem pochwalnym, nie podkreśleniem jak wielkiej straty, którą na przykład kultura polska poniosła z ich śmiercią, ale takim gestem zamknięcia rozdziału, pożegnania. Ostatnia strofa tego utworu brzmi: sypano na mogiły proso albo mak, żywiąc z latujących się umarłych ptaki. No to powiedzmy, że mamy oczywiście nawiązanie do tej tradycji dziadów, która nie tylko dla Mickiewicza, ale również dla Miłosza jest ważna. A potem dwa wersy. Tę książkę kładę tutaj dla ciebie, o dawny, abyś nas odtąd nie nawiedzał więcej. Zaraz później mamy kolejny wiersz, one oba tworzą rodzaj jakby wprowadzenia do tego tomu, wiersz zatytułowany Ucieczka, której możemy dostrzec jakieś reminiscencje z Troi i wspomnienie o Eneaszu uchodzącym, albo Adamie wygnanym z raju, ale przede wszystkim oczywiście to jest obraz samego Miłosza, który z płonącej Warszawy po powstaniu, czy w trakcie powstania, no powiedzmy, uchodzi. I znów ten wiersz prowadzi do przekonania, tamten rozdział, tamten sposób myślenia, tamten czas w historii Polski trzeba pożegnać. Musi się otworzyć nowy rozdział. Tu nie ma żadnego gestu takiego przywołania przeszłości, chęci odzyskania tej przeszłości. Przeszłości, jeszcze raz powiem, ideologicznej, politycznej, czy jak ją jeszcze nazwiemy. Przeciwnie, jest wyraźne jej pożegnanie, a nawet odżegnanie się od niej.
Żeby jeszcze bardziej skomplikować albo uwydatnić te sprzeczności, o których mówisz, chciałbym zwrócić uwagę, że w tym tomie jest również obecny taki ton, który w całej twórczości Miłosza jest obecny i na przykład mnie jest bardzo bliski, ton stoickości. On pisze, jak szukać miar właściwych i właściwych kluczy, jak życie ludzkie myślami otwierać i co żyć znaczy, co znaczy umierać. To jest wiersz Podróż. On to właściwie chciał odkryć, tak? Jak życie ludzkie myślami otwierać i co żyć znaczy, co znaczy umierać.
Można powiedzieć na przykład, że Miłoszowi zależało również, kiedy mówimy o tych zadaniach poezji, czy o formule poezji, na poezji intelektualnej. To właśnie taki, która nie jest, nie ogranicza się do pewnego wzruszenia, do ewokacji jakiegoś nastroju. Skądinąd dodajmy jeszcze na marginesie, że uważał za pewne niebezpieczeństwo dla polskiej poezji zainteresowanie zbyt bliskie, czy wpływ zbyt mocny poezji, czy w ogóle literatury rosyjskiej, opartej właśnie na przecież w bardzo dużym stopniu na melodii, na zaśpiewie, na rymie. To wszystko było Miłoszowi raczej obce, albo wręcz świadomie przez niego odsuwane. Chodzi mu o poezję myślącą, i też poezję, która nie jest z ducha poezją romantyczną na przykład. Nam by się mogło wydawać, czy też chętnie byśmy tak instynktownie łączyli nazwiska Mickiewicza i Miłosza, no, z oczywistych także powodów, powiedzmy, geograficznych, tradycji Litwy i tradycji Wilna. I owszem, Mickiewicz jest Miłoszowi bliski, ale Miłosz niejednokrotnie mówił, że Mickiewicz jest mu bliski jako autor wczesnych, takich jeszcze klasycyzujących wierszy oraz jako autor Pana Tadeusza na pewien sposób. A Mickiewicz romantyczny, Mickiewicz choćby wielkiej improwizacji, no dziadów właśnie, postaci Konrada, nie jest wcale tradycją czy jakąś instancją, do której Miłosz by się odwoływał. Dokładnie, zresztą w czasie okupacji, pozwól jeszcze jedno zdanie, on pod wpływem zresztą Tadeusza Juliusza Krońskiego, filozofa, no, którego później zresztą nazwie Tygrysem, portretując go w rodzinnej Europie, bardzo mocno przestawia właśnie swoje zainteresowania od poezji, może jednak mimo wszystko nadal romantycznej, na pewno od poezji języka francuskiego, odchodzi i szuka innych wzorców, szuka poezji anglojęzycznej, szuka poezji XVIII-wiecznej, traktatowej, właśnie takiej intelektualnej. Nie krótki wiersz liryczny, ale raczej traktat, który jakoś stara się objąć wydarzenia duchowe, intelektualne wydarzenia epoki. No niedługo przecież potem, niedługo po ocaleniu powstanie traktat moralny, a później już na emigracji wielki i wspaniały traktat poetycki.
Chciałbym, żeby w tej naszej rozmowie pojawił się wątek Zbigniewa Herberta, tym bardziej, że wspominasz o kilku elementach w twórczości Miłosza, które bardzo ten wątek wywołują. Pierwsze to jest oczywiście to, o czym mówiłeś wcześniej, to znaczy stosunek do tej tradycji romantycznej, tradycji narodowej i również oceny tego, kim było pokolenie Kolumbów, kim było pokolenie tych ludzi, którzy swoje życie złożyli na ołtarzu Polski. A druga rzecz to jest to, co powiedziałeś przed chwilą, to znaczy stosunek do samej poezji, do poezji, która ma być również refleksją etyczną, refleksją intelektualną, refleksją, no Herberta pewnie bardziej ciągnęło w kierunku poezji niemieckiej, chociaż być może się mylę, może mnie poprawisz, niż anglosaskiej, ale oba te wątki jakby były bardzo mocno obecne. Na tyle obecne w życiu tych dwóch poetów, że ich, przynajmniej ten pierwszy wątek, ich bardzo silnie poróżnił, prawda?
No, gdyby zacząć od końca i nie zapomnieć dzięki temu o jakimś z elementów tego wszystkiego, co tutaj wprowadzasz, no to może rzeczywiście poezja niemiecka, choćby poezja Rilkego po prostu, była dla Herberta ważniejsza niż tradycja anglosaska, na przykład ta tradycja Eliota i Wistana Odena, do której odwołuje się Miłosz, no właśnie w tym okresie okupacyjno-powojennym i traktatowym. Natomiast te dwa zasadnicze tematy, które wprowadzasz do naszej rozmowy, no są przepastne oczywiście. Bo jeśli chodzi o kwestię, nazwijmy to, historyczno-polityczną, no to mamy do czynienia z pewnego rodzaju paradoksem, czy też tak naprawdę chyba pozornym paradoksem. Miłosz spędza okupację w Warszawie, nie wiąże się w żaden bezpośredni sposób z Armią Krajową czy takim podziemnym ruchem oporu. Uczestniczy w życiu podziemnym literackim, jest członkiem jakiejś niewielkiej socjalistycznej z ducha organizacji podziemnej, ale też nie wiąże się to z jakimiś spektakularnymi działaniami, a już na pewno takimi działaniami, które potem by się stawały kanwą, powiedzmy, filmu partyzanckiego, tak to nazwijmy.
Chociaż a dlaczego, też... jeszcze zanim pójdziesz dalej, dlaczego się nie wiąże? Ja oczywiście nie domagam się teraz posthistorycznie heroizmu od Miłosza, tylko się pytam, co spowodowało, że raczej do tego nie nawiązywał, nie włączył się po prostu w walkę zbrojną.
Wiesz co, no myślę, że tutaj są przynajmniej dwa istotne elementy. Jeden fundamentalny i dość znów przepastny, mianowicie, że Miłosz zapewne Armię Krajową w dużej mierze, może zresztą niesprawiedliwie, częściowo, tak jak później emigrację, do której chcąc, nie chcąc, a dokładniej rzecz biorąc zdecydowanie nie chcąc, dołączy w 1951 roku, postrzega jako formację będące przedłużeniem elit politycznych, ale też powiedziałbym takich elit duchowych, czy też pewnej formacji raczej duchowej, intelektualnej, właśnie dwudziestolecia międzywojennego. Tej formacji, która jemu jest zasadniczo obca. W różnych aspektach, to znaczy Miłosz nie lubi takiej centroprawicowej, a już tym bardziej prawicowej postawy. Nie lubi patriotyzmu takiego gloryfikującego polską przeszłość, a odchodzącego od tego na przykład rozdzierania ran, którego domagał się, jak wiadomo, Stefan Żeromski. Obca jest mu taka polskocentryczna jedynie perspektywa, która eliminuje perspektywę żydowską, ukraińską czy litewską. On sam przecież wywodzi się nie z Polski centralnej i to też nie tej centralnej symbolicznie, tylko z takiej formacji kresowej, która definiuje się trochę inaczej, bardziej przez pewną tutejszość. Tak jest na Litwie, tak jest też przecież na terenach obecnej Białorusi, a nie poprzez identyfikację na przykład z Warszawą, czy z Krakowem, czy tym bardziej z zachodnimi ziemiami. Wszelkie formy myślenia endyckiego no, są mu drastycznie wprost obce. Przeciwko nim się rewoltuje zdecydowanie. Czasem zresztą przybiera to postać no, wręcz takiej walki zaangażowanej w okresie studenckim, kiedy na Uniwersytecie w Wilnie dochodzi do rozmaitych rozruchów i Miłosz walczy po stronie, powiedzmy, żydowsko-lewicowej przeciwko nacjonalistycznym studentom, nieraz tak zwanym pałkarzom. uzbrojonym właśnie w pałki czy kastety. Więc to wszystkie doświadczenia, a ja tutaj wymieniam trochę chaotycznie i na pewno nie, w niepełny sposób, no, prowadzą go do zdecydowanego odrzucenia później i tych formacji podziemnych, i jak powiedziałem, w większości przedstawicieli polskiej emigracji te pierwsze miesiące, które spędza później w Maison Lafitte z Jerzym Giedroyciem czy Józefem Czapskim, no są dość drastyczne, to znaczy pełne konfliktów, pełne nieporozumień wzajemnych albo pełne nieraz histerycznych wręcz oskarżeń ze strony Miłosza wobec tych, do których przybył.
Czyli Andrzeju, jeszcze tylko wejdę ci w słowo, Miłosz nie podpisałby się pod słowami Broniewskiego: są w ojczyźnie rachunki krzywd, ale krwi nie odmówi nikt.
No to jest dobry cytat oczywiście i dobre pytanie. Wiesz co, nie chciałbym odpowiedzieć jednak na nie. To znaczy nie chciałbym przyznać sobie prawa do takiego stwierdzenia. Miłosz jednak spędza okupację w Warszawie. Owszem, przygnały go do tej Warszawy z tułaczki roku 39 i początku 40 względy przede wszystkim osobiste, czyli powrót do ukochanej kobiety, do przyszłej swojej żony, która z Warszawy nie chciała wyjechać wtedy. Gdyby nie to, to być może Miłosz spędzałby okupację we Francji na przykład, czy dalej jeszcze, prawda, tak jak wielu zresztą przecież, no choćby skamandryci, którzy oprócz Jarosława Iwaszkiewicza okupacji w Polsce nie przeżyli. Ale z drugiej strony jest Miłosz tym, kto na przykład pomaga swojemu bratu szmuglującemu uciekających z Wilna Żydów, pomaga im znaleźć schronienie w Warszawie. No i na innym, skromniejszym, ale też trudnym planie, no jest kimś, kto uczestniczy w życiu intelektualnym polskiego narodu wtedy i uważa, że to jest jego zadanie. To znaczy myślenie, pisanie, publikowanie, to jest coś, czym on naprawdę może wnieść jakiś wkład do tej narodowej, czy w każdym razie społecznej wspólnoty. No i ten paradoks pozorny, o którym zacząłem mówić, jest taki oto, że właśnie Miłosz, będąc świadkiem powstania, jest jego zdecydowanym krytykiem. Natomiast Herbert, który przeżył okupację we Lwowie, przede wszystkim we Lwowie, jej koniec sam w Krakowie już, który tam doświadczył i okupacji niemieckiej i chyba bardziej dla niego zresztą i dla Polaków, no na pewno tak, bolesnej okupacji rosyjskiej. Natomiast ani też z walką podziemną nie miał niczego wspólnego, ani tym bardziej oczywiście nie brał udziału w powstaniu warszawskim. I kiedy to powstanie trwało, no przebywał już właśnie w Krakowie i chyba względnie spokojnie tutaj żył, oczywiście w tych warunkach, jakie wtedy były możliwe. Po latach, też nie zaraz po wojnie wcale, ale z czasem, z upływem wieku, staje się no, kimś, kto jest po pierwsze uważany za reprezentanta tego pokolenia akowskiego, za głos tego pokolenia, a po drugie jest kimś, dla kogo tradycja i Baczyńskiego, i Gajcego, może jeszcze bardziej, i tradycja powstania no, staje się świętością po prostu, czymś, czego nie można skrytykować. Jeśli my dzisiaj nadal w jakimś stopniu uczestniczymy w tych sporach o powstanie warszawskie i raczej zresztą, no, jak mi się wydaje, przeważa już wśród historyków głos krytyczny, mówiący o tym, że była to błędna decyzja, no, która oczywiście przyniosła olbrzymią, niepotrzebną tragedię, chociaż nie jest to może jedyny możliwy osąd tych wydarzeń, a na pewno nie całkowity osąd tych wydarzeń, no to dla Herberta tego rodzaju sądy były właśnie nie do przyjęcia. To znaczy, to było coś, co było uświęcone krwią ofiar. No i w związku z tym gdzieś w tej takiej przestrzeni sakralnej Herbert powstanie warszawskie umieszczał. No, brzmi to bardzo, bardzo powiedziałbym mocno oczywiście, ale chyba jest zgodne z prawdą.
No było to bardzo mocne, bo ten spór z Herbertem oczywiście jest zmitologizowany, ty go bardzo dokładnie opisujesz, zwłaszcza w biografii Herberta. Spór, którego kulminacją była awantura dwóch pijanych poetów, ale awantura, która miała wielki autentyzm w sobie. To znaczy, to nie było tak, że oni się popili i pokłócili, a następnego dnia wpadli sobie w ramiona, tylko to jest coś, co ich różniło, bo oni wychodzili z innych podstaw, które właśnie przed chwilą opisałeś.
No więc właśnie, bo jeszcze dodajmy, że oczywiście Herbert przynależy do tego pokolenia Kolumbów, chociaż debiutuje, wydaje pierwsze książki poetyckie później znacznie, ale przynależy do tego pokolenia i ten mit II Rzeczypospolitej jest dla niego no, nieporównanie jaśniejszy niż obraz tegoż okresu, jaki wytworzył sobie, zapamiętał, albo właściwie który współtworzył w jakimś niewielkim stopniu Miłosz. I owszem, po tej awanturze, do której dochodzi zresztą dopiero w roku 68, i żeby było barwniej, no to jak wiemy, obaj w Kalifornii, być może na drugi dzień przynajmniej Herbert chciałby jednak paść Miłoszowi w ramiona i chciałby, żeby to wszystko zostało zapomniane. Miłosz natomiast raczej już tego nie chce. Ale oczywiście te wszystkie gesty, które później przez chwilę wykonuje Herbert, pojednawcze, albo później takie przekroczenia konfliktu, na przykład ze strony Miłosza, które też wykonuje różne przyjacielskie gesty wobec Herberta, nie zmienia jednak faktu, że owszem, oni rzeczywiście wychodzą z innej tradycji, z innego osądu polskiej historii i te różnice są właśnie no, chyba nieprzekraczalne między nimi, niestety. Natomiast, i tu jest ta druga część twojego pytania sprzed paru godzin, poezja ich jednak raczej łączy. To znaczy, ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że Herbert jest tylko wiernym uczniem, czy tam naśladowcą Miłosza. Herbert jest po prostu znakomitym, fantastycznym poetą sam w sobie, ale on nawet w tych okresach, kiedy już Miłosza wprost atakował, oskarżał nieraz zresztą może wręcz fałszywie o rozmaite kwestie, które miał Miłosz wypowiedzieć, nawet wtedy mówił, że jednak on czuje się dłużnikiem, może nie uczniem właśnie, ale dłużnikiem Miłosza, czyli tego poety, którego on czyta właśnie zaraz po wojnie i u którego, między innymi u niego, nie tylko u niego może, ale jednak także albo i przede wszystkim u Miłosza uczy się no, jakby nowego rozumienia zasad tego, i czym ma być wiersz, czym ma być poezja. I z tych wierszy właśnie na przykład z Ocalenia, czy później może z Traktatu Moralnego, który ma w swoich rękach, który udaje mu się przeczytać, no jednak poznaje właśnie nową formułę poezji. Początki samego Herberta jako poety są bardzo skromne, co zresztą nie mówię z jakąś ironią, no bo przecież pewnie u większości nawet twórców początki są bardzo skromne, ale widać jego jeszcze zakorzenienie w taki postmłodopolskiej poetyce, bardzo już zupełnie nieadekwatnej do czasu, kiedy te wiersze pod koniec wojny powstają. I dopiero Herbert, taki powiedzmy końca lat 40., przełomu lat 40. i 50., to jest Herbert, który bardzo mocno dojrzewa na różnych zresztą polach, w tym, no, tym najbardziej dla nas dzisiaj ważnym polu, czyli polu poetyckim. I niewątpliwie dokonuje się to również pod wpływem lektury, myślenia o poezji Czesława Miłosza.
Jeszcze jeden wątek chciałbym poruszyć, zresztą związany z tym, o czym mówimy. Miłosz nawiązuje do powstania w getcie, nawiązuje w dwóch wierszach w tym tomie i to w zupełnie inny sposób, no z naturalnych powodów w zupełnie inny sposób niż do powstania warszawskiego. Piszesz o tym, że to jest być może ten fragment jego twórczości, który ratuje honor polskiej poezji w odniesieniu do Holokaustu, czy do konkretnie powstania w getcie poezji pisanej w czasie wojny. Dlaczego twoim zdaniem on napisał te wiersze, zwłaszcza Campo di Fiori? Ja wiem, że to jest w pewnym sensie idiotyczne pytanie, dlaczego coś ktoś nie zrobił, a mógł zrobić, ale nie zrobił i dlaczego wybrał co innego. No ale takie pytanie się narzuca. Nie ma wiersza w tym tomie, które tak jednoznacznie, tak silnie, tak mocno odnosi się do powstania warszawskiego. A są dwa wiersze, które odnoszą się do powstania w getcie.
Rozumiem twoje pytanie oczywiście i no, jak usłyszałeś, zawahałem się przed jakąś próbą odpowiedzi, bo jest to odpowiedź bardzo trudna. Można byłoby co prawda powiedzieć, że pewien obraz, ale obraz w gruncie rzeczy krytyczny, taka miniatura poetycka dotycząca powstania warszawskiego pojawi się później w traktacie poetyckim, kiedy mowa o śmierci właśnie tych poetów Warszawy, 20-letnich poetów Warszawy, którzy zostają podniesieni w niebo na tarczę eksplozji. Tak mniej więcej brzmi ten fragment, ja go oczywiście teraz z pamięci przywołuję. Ale myślę, że tutaj w Miłoszu przeważa no właśnie krytycyzm. wobec najpierw pewnej formy polskiego patriotyzmu, pewnej formacji, jeszcze raz to powtórzę, takiej myślowej i politycznej, wobec następnie tego gestu romantycznego z ducha, albo inaczej, najpierw rozmaitych romantycznych z ducha gestów, czyli różnych akcji, na przykład małego sabotażu, w których uczestniczą ci młodzi, 20-letni poeci i za które często płacą najwyższą cenę, a Miłosz uważa, że nie ma sensu poświęcać swego życia po to, żeby na przykład odkręcić niemiecką tablicę z pomnika Kopernika w Warszawie, że w dodatku później ten wielki straceńczy gest, jakim jest powstanie, no wpisuje się w taką polską tradycję, którą znamy skądinąd, choćby z pana Tadeusza, czyli ja z synowcem na przedzie i jakoś to będzie. Przekonania, że skoro walczymy w słusznej sprawie, no to właściwie musi nam się powieść. Wszystko to zdecydowanie Miłosza odpycha od jakiejś próby, no właśnie, uwznioślenia, czy wręcz może ukazania w swojej poezji powstania warszawskiego. On je pokazuje skądinąd, dodajmy jeszcze, w takiej niezbyt chyba dobrze znanej i niewątpliwie też nie będącej jakimś wielkim dziełem prozatorskim powieści Zdobycie władzy, którą pisze w tych pierwszych latach emigracyjnych. I znów no, ukazuje powstanie raczej krytycznie. Chociaż ten obraz nie jest jakiś całkowicie jednoznaczny. Sam nie bierze w powstaniu udziału, jest członkiem ludności cywilnej, ale nie tylko on przecież, prawda? To my też przekłamujemy czasem ten obraz historyczny. Wydaje nam się, że wszyscy walczyli, gdy tymczasem ilość osób, która czynnie brała w walce, jest procentowo niewielki w stosunku do ludności Warszawy, no i też zresztą w stosunku do ilości ofiar, które to miasto poniosło. Natomiast nieco wcześniej, rok wcześniej powiedzmy, widzi Miłosz coś, no, co jest jednoznacznie tragicznym wydarzeniem, że te wszystkie wątpliwości, te wszystkie też może resentymenty, które ma w sobie związane z dwudziestoleciem międzywojennym, nie dotyczą ani społeczności, ani kultury żydowskiej. No i widzi bezbronne ofiary, które zdobywają się na gest sprzeciwu, na gest straceńczej walki, ale takiej walki, która no właśnie nie ma wyjścia, prawda? To znaczy mamy do wyboru albo zginiemy w komorach gazowych, albo zginiemy z bronią w ręku. To nie jest taka sama sytuacja jak później w powstaniu warszawskim oczywiście. No i widzi przede wszystkim to, co jest najbardziej bolesne w obu tych wspomnianych przez ciebie wierszach, czyli w gruncie rzeczy, albo w olbrzymim stopniu, niestety, obojętność Polaków na los tych mordowanych za murem getta Żydów. No i właśnie mamy te dwa wstrząsające wiersze, zarówno o wiele bardziej znane, jak mi się wydaje, Campo di Fiori, który zresztą nawet widnieje w Rzymie, na tymże placu Campo di Fiori jest jego przekład umieszczony w takim, no takim, no powiedzmy, takiej tabliczce na fasadzie jednej z kamienic na tym placu. No i no, że nieco mniej znany wiersz Biedny chrześcijanin patrzy na getto. No a jak ja to przywołuję, co jest oczywiście dość jasne w posłowiu do tego tomu, no, między innymi z tych wierszy bierze się nasze współczesne myślenie o tamtych latach i o polskich postawach wobec Holokaustu, bo te wiersze bierze po wielu latach na swój warsztat Jan Błoński, pisze esej Biedni Polacy patrzą na getto. No a do dzisiaj mamy cały szereg publikacji, które coraz bardziej nam pokazują tragizm, no i niestety też czasem ohydę tamtych czasów. Powiedzmy przecież, że kiedy Miłosz pisał swoje wiersze, no to wiedział o szmalcownikach na przykład, ale nie wiedział nic o stodole w Jedwabnym i o tym podobnych wydarzeniach czasu wojny. Najprawdopodobniej nie miał o tym pojęcia.
Dlaczego my dzisiaj o tym rozmawiamy? To znaczy, wiem dlaczego rozmawiamy. Rozmawiamy dlatego, że wznowiony został tom poezji Czesława Miłosza, dlatego że mamy rok Czesława Miłosza. Te dwie rzeczy pewnie się ze sobą łączą. Zawsze mamy rok kogoś, ale czy to są dylematy na współczesne czasy? Kiedy poezja nie jest domeną wybrańców, nie jest ciężkim zmaganiem z egzystencjalnymi problemami. Bywa, niekiedy bywa, ale przecież poetą każdy dzisiaj może zostać. Każdy może być kim chce, więc może również zostać poetą. Dlaczego ocalenie dzisiaj?
No są dwie równie zresztą oczywiste odpowiedzi, jak mi się wydaje. Niech będzie pierwsza czy druga, ta kolejność oczywiście nie ma znowu aż takiego znaczenia, chociaż nie jest też całkowicie pozbawiona znaczenia. Więc jedna z tych odpowiedzi byłaby taka, że jest to zbiór przynoszący bardzo wiele naprawdę niezwykle wybitnych, wspaniałych wierszy. Kiedy się go po prostu przegląda, no to od tych bardzo wczesnych do tych, które powstają w roku 43 czy 44, widzimy wspaniałe wiersze, takie wiersze, które zostają z nami, o których możemy myśleć, odnosić się do nich i też widzimy, no, czym jest jednak skala talentu poetyckiego. Być może dzisiaj każdy może napisać wiersz albo zrobić, wykonać jakiś inny gest twórczej aktywności. Jak wiemy, powoli już nawet człowiek jako taki przestaje być potrzebny, aby nowe twórcze gesty były wykonywane. Możemy swój wiersz na przykład, czy też właśnie inne dzieło sztuki opublikować gdzieś w internecie, czy nie tylko w internecie, ale to jeszcze nie znaczy, że ten gest będzie gestem bardzo przekonującym, czy tym bardziej wybitnym. Tutaj jest po prostu wiele wspaniałych wierszy, różnego rodzaju, bo mamy i wiersze właśnie te mówiące o historii i o ludzkiej zdolności do zła, no takie jak to choćby te wiersze, o których mówiłeś, przed chwilą mówiliśmy, czyli Campo di Fiori, biedni chrześcijanin patrzy na getto, ale są też wiersze bardzo osobiste, jak choćby Obłoki, jeden z tych wczesnych, wspaniałych wierszy. Druga odpowiedź, no równie oczywista, jest taka, kiedy słuchamy na przykład znakomitych audycji w programie Raport o stanie świata, w którym Dariusz Rosiak czy Marcin Żyła mówią nam o Ukrainie, o tym, co się dzieje w tym kraju. No a wiemy to również oczywiście z innych źródeł. I co napawa nas, delikatnie mówiąc, głębokim niepokojem i pesymizmem, no to trudno nie pomyśleć, że zresztą tego rodzaju określenia przecież już są używane, że jesteśmy w jakiejś rzeczywistości wcale nie tak odległej od tamtej rzeczywistości, że być może jesteśmy u progu jakiegoś globalnego konfliktu, w tym konfliktu, który by się toczył na naszych ziemiach, tu w Europie, i że ta perspektywa poezji, czy sztuki, czy artysty w czasie wojny, wobec znów takiego odsłaniającego się zła zarówno polityków, jak i szeregowych ludzi, że tak powiem, i w tym szeregowych żołnierzy, którzy odkrywają w sobie niestety no, bestie, a nie humanitarne na przykład ideały, że to wszystko to niestety nie są problemy sprzed tych kilkudziesięciu lat, kiedy Miłosz pisze te wiersze, a następnie publikuje w roku 1945, ale że na pewien sposób, w nieco innych oczywiście warunkach geopolitycznych, ale że mogą to być również znów nasze problemy. No i że to pytanie o poezję wobec koszmaru, wobec tragedii, wobec ludzkiego cierpienia nie jest wcale pytaniem tylko z, powiedzmy, z podręczników historii czy z podręczników historii literatury, ale że już się stały na pewno pytaniami ukraińskich poetów i pisarzy, choćby no oczywiście Żadana, a mogą stać się niestety również pytaniami naszych poetów. Mam nadzieję, że nie doczekamy chwili, kiedy powiedzmy Tomasz Różycki będzie publikował w internecie wiersze pisane w okopach.
Andrzej Franaszek, literaturoznawca, autor dwóch wspaniałych biografii, Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta, również autor posłowia do tomu Ocalenie Czesława Miłosza, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, był gościem Raportu o książkach. Dziękuję ci bardzo.
I ja tobie bardzo dziękuję i państwu, którzy mam nadzieję nas słuchali.
Z Andrzejem Franaszkiem rozmawiał Dariusz Rosiak. I to już wszystko w tym odcinku Raportu o książkach, programu, który powstaje dzięki Państwu, naszym słuchaczom. Dziękuję.
Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. KR Group, firma outsourcingowa. www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings. Pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. Manymornings.com. Michał Małkiewicz. MBM Legal. Reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl. Oil Medica, kosmetyki pod Twoją marką. Pure Play, transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Butikowy hotel Szum z Kołobrzegu. 70 metrów od plaży, stylowy minimalizm i design, dobra kuchnia, codzienna joga, spa z widokiem na park nadmorski i wysokiej jakości obsługa. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupacrb.pl. Crystal Mountain. Luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. Duna Biz. Estspipe. Producent rur do osłony kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Estspipe.pl. FDS. Nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie Wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Nowozelandzkie miody Manuka. MGO Manuka Health. miodymanuka.pl. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl. Firma logistyczna OSTSPED.pl. Transport, magazynowanie, odprawy celne. Z nami Twój biznes nabiera prędkości. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Donia i Paweł Reps. Tiksto.pl. Niezależny serwis biletowy. Z sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Zen Market, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.